Gość dnia.
Anna Stańczak, zapraszam na gościa dnia. Relacje partnerskie są jednym z najważniejszych aspektów naszego życia. To właśnie w ramach tych relacji budujemy więź, dzielimy się emocjami, a także przeżywamy różne doświadczenia. Niestety relacje partnerskie nie zawsze są łatwe i często wymagają pracy i zaangażowania z obu stron. Dzisiejszy wywiad poświęcony jest tematowi relacji partnerskich. Porozmawiamy na temat najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się pary, jakie są najważniejsze czynniki wpływające na jakość relacji partnerskich, a także jakie są strategie radzenia sobie z trudnościami w relacjach. Naszym gościem jest Arnika Bytner-Siwek, psychoterapeutka. Cześć Arnika.
Cześć, dzień dobry.
Arnika, może w ogóle zacznijmy od tego, jakie są w ogóle najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszają się pacjenci? Mogę nazwać pacjentów, tak?
Tak, ja osoby, które mam w fotelu, nazywam rozmówcami.
Rozmówcami. I tak może to ładniej brzmi, tak. Nazwijmy ich rozmówcami, w kontekście właśnie relacji partnerskich. Z czym się najczęściej zgłaszają?
Wiesz co, to jest bardzo różnie. Najczęściej jest tak, że ludzie są po prostu rozczarowani. Chcieliby, żeby było tak, jak było kiedyś, a teraz jest inaczej. Mhm. A co za tym idzie? Są kłótnie, jest rosnące takie trudne do wytrzymania napięcie. Napięcie wynikające albo z kłótni, albo z milczenia. Mhm. To, z czym jeszcze przychodzą i jeszcze się zgłaszają partnerzy, to jest brak zaufania w relacji. Ty powiedziałaś na wstępie, że relacja to jest dzielenie się, a często to rozczarowanie wynika właśnie z tego, że ludzie przestają się sobą dzielić.
Przestają siebie
widzieć w tej relacji. Ale czasem jest tak, że na przykład jedna z osób ma objaw, nie? Czyli nie wiem, depresję, jakiś nauk. Albo na przykład przychodzą z trudnością dziecka. Mhm. I często jest tak, że tym objawem właśnie są trudne zachowania dziecka i to wcale nie chodzi
o to dziecko,
tylko chodzi właśnie o relacje. Mhm. Natomiast czasem przychodzą po to, bo się rozstają i chcieliby się rozstać, wiesz, na przykład mają dzieci i chcieliby się rozstać
w przyjaźni.
Ze spokojem, z jakąś taką kumpelską relacją, no bo pozostaną rodzicami do końca. Mhm. Ale, i to jest bardzo ciekawe, i ja się temu przyglądam i to mnie tak trochę nawet fascynuje, i myślę sobie, że to jest związane ze wzrostem świadomości. Młode pary, które jeszcze, wiesz, nie weszły głęboko w życie rodzinne, ale mają takie plany, przychodzą z takim zleceniem, że nie do końca mają poczucie, że dostali, wiesz, w swoim domu rodzinnym to, co chcieliby, żeby pomogło im tworzyć taką fajną, satysfakcjonującą relację i chcieliby się tego nauczyć.
Czy to jest super?
Tak. Albo takie pary, które wchodzą w relacje, wiesz, kolejny raz, nie? Że są po związku małżeńskim i tam nie poszło. I tam jakby też mają już trochę uświadomione, co tam nie poszło i że teraz chcieliby, żeby było inaczej. I też przychodzą, żeby trochę popracować nad tymi kompetencjami relacyjnymi.
I to jest jak najbardziej w porządku.
Tak. Mhm. Tak, bo to jest wtedy też takie rozwojowe, nie? Że tu już trochę nie mówimy o... To nie jest taka stricte terapia pary, nie? Tylko to jest bardziej
rozwojowa. Tak. To dlaczego te relacje są dla nas aż tak ważne?
Ach, bo relacje nas... Relacje to są w ogóle połączenia z innymi ludźmi. Ja to tak lubię na to patrzeć. I one nas karmią. Nie? One... takie określenie przychodzi mi do głowy, że trochę tworzą naszą rzeczywistość, że one nas uszczęśliwiają, dodają nam energii, jeśli są wzajemne. Mhm. Czyli jakby ten nasz dobrostan taki emocjonalny zależy od tego, na ile potrafimy, na ile mamy możliwość, mamy okazję wchodzenia w takie satysfakcjonujące, trwałe połączenia z innymi ludźmi. Natomiast tu chciałabym użyć takiego określenia jednocześnie, poza tym, że one nas uszczęśliwiają, to są też takim obszarem, wiesz, gdzie my odkrywamy wszystkie swoje miękkie części.
Czasami te bolące, co?
Tak. Więc to jest też taka przestrzeń, gdzie my taka czasem trudna dla nas do doświadczania i dlatego relacja jest pracą. Mhm. To nie jest tak, że ona się dzieje, że coś się dzieje, że ktoś się czegoś domyśli, że ona jest pracą. Mhm. Natomiast wiesz, ludzie bez tych połączeń, i to też są badania na ten temat, tracą witalność, tracą właśnie, tracą swój dobrostan, tracą, wiesz, nawet gdzieś czytałam takie badania, że nawet te funkcje takie poznawcze związane z koncentracją, z umiejętnościami intelektualnymi, że one również potrafią szwankować, nie? Jak nie jesteśmy w takich dobrych, fajnych, głębokich połączeniach. Co jest ważniejsze, że to nie chodzi tylko o takie połączenia. My dzisiaj się trochę koncentrujemy na relacjach tych romantycznych.
Tych romantycznych, tak.
Natomiast, wiesz, relacje bliskie, głębokie, to są również przyjacielskie, to są również relacje rodzicielskie.
Rodzicielskie, właśnie. Na tych rodzicielskich myślę, że też się kiedyś skupimy, ale to już zupełnie inny kawałek, bo to będzie też duży kawałek. A jakie są najważniejsze czynniki wpływające na jakość tych właśnie relacji partnerskich?
To możemy wtedy mówić, wiesz, jak pytasz o takie czynniki, to ja myślę, że możemy wtedy mówić o czymś, co my nazywamy kompetencjami relacyjnymi. Mhm. Kompetencje, tak jak w procesie uczenia się, to jest jakiś rodzaj wiedzy i umiejętności, które wpływają na to, że potrafimy wchodzić w takie właśnie połączenia głębokie, satysfakcjonujące. No właśnie, i pierwsza z tych kompetencji, która mi przychodzi do głowy, to jest świadomość. Mhm. Nie, że ja świadomie wiem, czemu ja tu jestem, czemu ja wchodzę w te relacje, z czym ja wchodzę. Mhm. Właśnie, to też jest istotne, z czym ja wchodzę w relacje. Mhm. Bo relacja dwojga ludzi to nie jest tylko tych dwoje ludzi. Nie? To jest cały konstrukt osobowościowy każdego z partnerów. Kontekst kulturowy, który jest bardzo istotny, szczególnie teraz, jak jesteśmy globalną wioską i łączymy się w różnych konfiguracjach z ludźmi z różnych przestrzeni kulturowych. I to jest jeszcze to, co my w podejściu systemowym, na co bardzo zwracamy uwagę, to jest ten plecak genogramowy, nie? I w tym plecaku to my mamy przeróżne rzeczy, bo tam jest cała rodzina pochodzenia.
Czyli ta babcia i dziadek, ich relacje.
W związku z tym tam są te wszystkie nasze mity, lojalności i tak dalej. Ale tam są też w tym plecaku nasze wartości, nasze przekonania, nasze zranienia, rodzaj więzi, którą wynosimy z domu, cała historia transgeneracyjna. I wiesz, teraz jeśli ja mam świadomość, że ja to wnoszę w relacje, to jest taka szansa, że ja swoich deficytów nie będę kompensować w relacji z partnerem, nie? Że ja
nie będzie łatał mojej dziury.
Tak, tak. Mhm. Że ja te swoje rzeczy, które mam z wtedy, gdzieś poprzyglądam, ponazywam i jakoś zaopiekuję. Mhm. Że będę, bo to jest moja odpowiedzialność wtedy, nie, więc...
No tak.
To jest świadomość, tak, bo żebyśmy tego też nie przegadały, bo pytasz o to, co jest ważne w tym, żeby te relacje były satysfakcjonujące. To na pewno świadomość. Komunikacja.
Komunikacja. No, tutaj mam wrażenie, że 80% par, które się rozwodzi, to jednak właśnie zawiodła komunikacja.
Znaczy wiesz co, komunikacja to tak naprawdę najczęściej, bo pary też jak przychodzą do gabinetu, to o tym mówią, tak, że nie potrafimy się dogadać. Tylko ta komunikacja najczęściej to jest czubkiem góry lodowej, bo pod tą komunikacją właśnie są te rzeczy, właśnie te, o których przed chwilą powiedziałam między innymi, nie? Czyli jeśli ja nie mam świadomości, że wchodzę w relacje z różnymi swoimi bagażami, to ja też nie będę potrafiła gadać o tych bagażach. Natomiast w tej komunikacji faktycznie to jest bardzo istotne, bo często jest tak, że ludzie mylą zakochanie od miłości, czyli od budowania takiej już tej świadomej, głębokiej relacji. Ten pierwszy moment, jak my mówimy zakochania, tak, to jest ten czas, kiedy, wiesz, płat czołowy, to jest czysta neurobiologia, mało to jest romantyczne, ale tak jest, kiedy płat czołowy zalewa dopamina i wtedy faktycznie widzimy same zalety drugiej osoby.
Czyli te różowe okulary.
Różowe okulary, absolutnie, ta relacja jest w ogóle pistacjowa, tak, wygląda jak te wszystkie instagramowe zdjęcia, a tak nie jest.
A tak nie, nie jest.
I tak nie jest. I realność jest zupełnie inna, bo relacja jest faktycznie obszarem, gdzie my pracujemy. Jeśli chcemy, żeby ona była fajna, głęboka, to my... Dobrze, żebyśmy nad nią pracowali.
Oboje.
Tak.
Bo jak jedna osoba będzie pracować,
to... I w tej komunikacji jest często tak, że popatrz, to są też takie... kochamy się, to jakoś się ułoży, nie? Albo, kocha mnie, to się domyśli. Nie domyśli się, czego chce. No nie ma, że się domyśli.
No nie, niestety. Znaczy,
może tak być, ale to jest duże ryzyko. Jeśli ja zakładam, że mój partner czy moja partnerka się domyśli i ja nie mówię o swoich potrzebach...
To grozi mi rozczarowanie.
To jest ryzyko, tak. To jest ryzyko, więc to jest bardzo istotne i to jest jedna z takich kluczowych kompetencji, żebyśmy my ustalali znaczenia, sensy tego, co jest dla nas ważne. Bo ja mogę zupełnie inaczej rozumieć wierność i mój partner czy partnerka również. Więc dobrze, żebyśmy my to, tak, wierność, rodzinę, wolność, nie? Na ile potrzebujemy każde z nas. To jest bardzo istotne, żebyśmy to ustalali. Jak o tym mówię, wiesz, to mnie się to też jakoś wiąże z, w ogóle z takim zaciekawieniem drugim człowiekiem. Że my często tak mamy, że jestem z nią czy z nim tyle czasu, to
co ciekawego powiem.
Znamy się jak łyse konie, to już w ogóle wiem, co on zrobi. Ja powiem więcej. Pierwsza relacja, którą my mamy, to jest relacja ze sobą. I jeśli my nie mamy zaciekawienia sobą, to jest też takie ryzyko, że my nie będziemy mieć relacji, wiesz, fajnej, dobrej ze sobą. Nie, bo jeśli ja tak wychodzę z takiego założenia, a tam znam się bardzo dobrze, to jest takie ryzyko, że ja nie będę się zatrzymywała przy jakichś swoich nowych reakcjach, jakichś swoich, wiesz, zachwytach, wkurzeniach. I to będzie przelatywało, nie? A jak ja się przy tym zatrzymuję, to ja trochę sprawdzam, jak ja się z tym mam, co ja chcę z tym zrobić, gdzie mnie to prowadzi, nie? Że to jest taka refleksyjność nad tym życiem. Natomiast to jest niemożliwe. Tak mi się wydaje, że jest to niemożliwe, a przynajmniej jakby głębia tego, jeśli ja się nie potrafię zatrzymać. Jeśli ja z uważnością i taką, gdzieś ostatnio czytałam takie ładne określenie na obecność, żywą obecnością, nie potrafię być w tej relacji, no właśnie, ze sobą i z drugim człowiekiem, z którym ja jestem. Czy to jest partner, czy to jest przyjaciel, czy to jest dziecko.
W takim razie, jakie są najczęstsze błędy popełniane w tych relacjach partnerskich i jak możemy ich uniknąć? No bo możemy.
No tak, no jeśli pracujemy i świadomie wiemy, o co chodzi, to na pewno tak. Wiesz co, ja myślę, że takich rzeczy, na które warto zwracać uwagę i które dobrze, żeby nam zapalały światełko, że warto jest sprawdzać, czy nie jest w tym wygodnie, czy... To są takie, teraz mi przychodzi, to jest takie ślizganie się po relacjach na przykład, nie? Że ja nie wchodzę, ja to nazywam, to jest takie moje określenie, pewnie jest na to jakieś inne określenie, że ja nie wchodzę że ja trochę rozgrywam ludźmi, nie? Że ja trochę ich rozstawiam jak pionki, że tam nie ma takiego traktowania podmiotowego, tylko ono jest bardziej takie, wiesz, obiektowe, przedmiotowe. Nie? To mówimy o takim właśnie rozgrywaniu ludźmi. Często temu towarzyszy brak połączenia emocjonalnego. Nie, że tam nie ma uznania, nie ma widzenia się wzajemnie, nie ma wzajemności, tak? Czyli jakby jest tak jednokierunkowo. Inną rzeczą, która mi przychodzi też do głowy, jest takie deprecjonowanie i unieważnianie, nie? A tam, no, przesadzasz w ogóle, użalasz się nad sobą. To według mnie w relacji jest niebezpieczne, dlatego że wtedy, myślę sobie tutaj o relacji nawet nie tylko partnerskiej, ale
rodzicielskiej.
Rodzicielska mi się też wyświetla, nie? Przesadzasz.
Tak, przesadzasz.
Użalaj się za sobą, tylko się weź za robotę. Że wtedy ta druga strona przestaje mówić o tym, co przeżywa, przestaje mówić o tym, co jest dla niej ważne, bo boi się, że to odsłonięcie będzie odrzucone albo będzie powodowało napięcie. No i w relacji partnerskiej jest tak, że jeśli to się jakoś, wiesz, powtarza, powiela, to ludzie się od siebie oddalają.
Nie chcą ze sobą rozmawiać.
Tak, i zamiast dążyć do tej wspólnoty potrzeb, wspólnoty budowania czegoś razem, to zaczynają się trochę mijać, jak, wiesz, jak dwa pociągi, które jadą w przeciwnym kierunku. Rzeczą, która też jest istotna, to o komunikacji mówiłyśmy, o tym, żeby się nie domyślać, tak. Żeby, tak, żeby nie robić założeń.
Nikt nie jest tutaj wróżką, więc tak, ani jasnowidzem.
Nie mamy szklanych kul, nie mamy... Niebezpieczne jest zakładanie, że ja wiem o tobie wszystko. Mhm. Ale wiesz, przychodzi mi jeszcze do głowy taka rzecz, której często nie robi się w relacjach i ona też jest związana z tym, że ja zakładam, że ja już cię dobrze znam, to jak było 10 lat temu, to teraz na pewno jest tak samo. Mhm. I to jest takie aktualizowanie relacji, nie? Że jeśli ludzie nie robią tego aktualizowania, nie siadamy naprzeciwko siebie i nie rozmawiamy o tym, jakie w tej chwili mamy potrzeby, jak my to widzimy, dokąd chcielibyśmy dojść, co na ten moment, 10 lat temu coś innego mogło być spoiwem naszej relacji, ale minęło ileś czasu i teraz może być inaczej. Pogadajmy, nie? Jak ty to widzisz, jak ja to widzę. Co jest spoiwem naszej relacji? Co nas od siebie, co nas do siebie przybliża, a co nas oddala. Mhm. To jeśli o tym nie gadamy, tylko robimy założenia, to też jest ryzyko, że się oddalimy od siebie na tyle, że nam będzie trudno.
Ciężko się potem zbliżyć.
Tak. I to wiesz, w różnych obszarach, bo ludzie nie potrafią gadać, wiesz, ze sobą o takich bieżących potrzebach, ale również na przykład, jeśli w seksie nie potrafimy tego dogadać, to też może być bardzo trudno. Mhm. Jeszcze jedna rzecz, i to też mi przychodzi, wiesz, do głowy w kontekście nie tylko tej relacji romantycznej, ale również rodzicielskiej, to jest trzymanie się takich przekonań, które nam nie służą. Nie? I tu mam na myśli konsekwencje versus komunikację. Nie, że konsekwencja jest sztywna, to jest jakiś taki... Trzymamy się czegoś, bo nam kiedyś powiedzieli, że no w życiu ważne, żeby być konsekwentnym. Mhm. A komunikacja nie. A komunikacja jest przepływem. Komunikacja jest pokazywaniem innej perspektywy. I teraz jeśli my się upieramy przy konsekwencji, bo tam kiedyś ktoś tak powiedział i ja teraz się muszę tego trzymać, to też jest takie ryzyko, że ja będę próbować zmienić kogoś, a siebie nie. I w tym nie będzie przepływu. Nie, że to będzie też takie sztywne. I inną rzeczą, która też mi przychodzi do głowy w kontekście tych jakichś takich przeszkód w relacji, to jest taki moment, kiedy my przestajemy siebie widzieć. Nie? Kiedy ja o czymś, co przeżywam, a partner czy partnerka o tym, że kuchnia jest do sprzątnięcia. Mhm. Nie? Czyli jakby nie jesteśmy razem, nie ma tam...
Zupełnie w inne strony patrzymy.
Tak, zupełnie gdzie indziej.
To w takim razie, jakie są najważniejsze takie strategie radzenia sobie z tymi trudnościami?
Wiesz co, Ania, myślę, że podczas całej rozmowy my trochę o tym rozmawiamy, że to jest komunikacja, to jest w ogóle taka baza, nie? Znaczy, bazą to w ogóle uważam, że jest uczciwość. Mhm. Że ja potrafię stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie, dobra, coś w tym związku jest
nie tak.
Nie tak,
tylko, że nie każdy umie
że
rozmawiać.
Mam odwagę, no tak, ale to jest odpowiedzialność. Mhm. Ja w ogóle uważam, że wiesz, że relacja jest odpowiedzialnością. Więź jest odpowiedzialnością. Więc jeśli nie wychodzi mi jedna relacja, druga relacja, no to mogę pójść w taką strategię, że dobra, wszyscy są winni, nie? Wszyscy mi szkodzą.
Tylko nie ja.
Tylko nie ja. Mhm. No ale to jest mój wybór. Mhm. A mogę stanąć, zastanowić się, dobra, tu nie wyszło, to poszło nie tak, to co ja mogę z tym zrobić? Nie? Że ja mogę te swoje kawałki, mogę mieć taki pomysł, nie? Że to inni się powinni zmienić.
Albo co się dzieje, że ja przyciągam takich partnerów z takim defektem.
To wiesz, jeśli mam taką myśl, to dobrze jest skorzystać z
terapii,
z pomocy terapeutycznej i pooglądać sobie to. Po prostu z taką, no właśnie, z taką czułością, tak? Bo może być tak, że ja... Wiesz, na przykład kompetencji relacyjnych, pierwszym środowiskiem, w którym my się uczymy kompetencji relacyjnych, to jest środowisko rodzinne. I wtedy, jeśli my jesteśmy, wiesz, uznani, widziani z tymi wszystkimi swoimi emocjami, tymi przyjemnymi, tymi nieprzyjemnymi również, Jeśli dostajemy akceptację od rodziców, bliskość, no to jest cudownie, bo to jest takie modelowanie. My wtedy wiemy, jak budować taką relację.
Mamy te fundamenty.
Ale często tak nie jest. No i właśnie, i wtedy możemy, i wtedy to jest kwestia naszej odpowiedzialności i naszego wyboru. Ja wybieram, co chcę z tym zrobić. I mogę pójść w takim kierunku, że no, że nie zrobię z tym nic i będzie klops często. I będzie trudno, po prostu, ale to jest mój wybór. A mogę sobie to przyglądać, mogę w uczciwości, nie? W uczciwości, czyli co ja mogę z tym zrobić, gdzie ja mogę z tym pójść. Wiesz, czasem jest tak cudownie, ja trochę powiedziałam, że te swoje deficytowe rzeczy my potrafimy sami sobie poprzytulać, bo mamy na przykład fajną relację przyjacielską. Nie? I jakby jest w tej relacji na tyle dużo przestrzeni, że potrafimy to zrobić. Ale mogę podjąć decyzję, że idę w proces terapeutyczny i wtedy w tej relacji terapeutycznej ja sobie to oglądam.
Mhm. A co jeszcze oprócz terapii tak naprawdę może nam pomóc?
No, chyba to wszystko, o czym mówiłyśmy wcześniej. Otwartość, ciekawość, zaciekawienie drugim człowiekiem, niezakładanie. Wiesz, Ania, to też jest tak, że to zależy bardzo od tego, na ile ten nasz świat wewnętrzny jest w ruinach. Bo czasem jest tak, że proces terapeutyczny jest jedyną opcją, tak?
No tak.
Żeby móc wchodzić później fajnie w relacje. Mhm. Ale tak jak mówię, nie zawsze tak jest.
No nie zawsze.
Czasem jest tak, że mam przyjaciółkę czy przyjaciela i my możemy sobie eksplorować te różne rzeczy, możemy o tym gadać i ja w tej relacji uczę się, jak później wejść w relację właśnie taką romantyczną. Mhm.
Ja tu znowu, wiesz co...
Wiesz, ja jeszcze przepraszam, że ci przerwę. Ja myślę sobie też, że jeśli ja jestem uważna i mam jakiś poziom świadomości, to my się również tego uczymy w relacjach z dziećmi naszymi.
No tak, wtedy to przenosimy. Nie? I
że
jest...
jakaś taka, tak, jakiś taki poziom dojrzałości i jest szansa. Jest szansa, że będziemy potrafili skorzystać z tego.
Mhm. Ja tu znowu, wiesz co, polecam tym, co jednak właśnie nie umieją rozmawiać, nie umieją zacząć nawet rozmawiać i zadawać tych pytań, to jest dużo na rynku, naprawdę dużo fajnych gier planszowych, które są z gotowymi pytaniami właśnie dla par.
Tak, ale wiesz, to ciekawe, że o tym mówisz, bo ja mam ostatnio takie doświadczenie, że gra planszowa doprowadziła
do kłótni,
parę, z którą pracuję, do takiej kłótni. Wiesz dlaczego?
Mówimy tu o ego.
Tak. Dlatego, że mam trochę tak, że to trzeba mieć gotowość w sobie, żeby
to przyjąć
odpowiedź. To jest trochę tak, jak czasem rozmawiamy z rodzicami, zresztą ja sama też to robię, czy na ile jesteśmy gotowi na taki feedback, jakim jestem dla ciebie rodzicem, nie? Mhm. No i jeśli ja jestem gotowa, to przyjmę wszystko to, co słyszę. Ale jeśli nie, to wiesz, mogę zacząć zatłumaczać, racjonalizować, ale mogę zacząć się wkurzać.
I wywijać z tego.
I wtedy będzie awantura.
No tak.
Tak, to... gry są fajne, natomiast
bądźmy
gotowi. Z jakąś ostrożnością.
I z przymrużeniem oka, okej. Okay. Tak. Ernika Bytner-Siwek, psychoterapeutka, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dzięki serdecznie.
Do usłyszenia.